Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Agresja Rosji na Ukrainę wywołała ruchy tektoniczne w geopolityce. Przywołam bodajże chińskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach i właśnie te ciekawe czasy są. Po trwających 3 dekady wakacjach od historii możemy śmiało stwierdzić, że wakacje się skończyły i wróciła polityka z całym jej tragizmem. Do rozmowy o sytuacji w Europie Zachodniej, zwłaszcza o relacjach francusko-niemieckich, zaprosiłem pana doktora Piotra Andrzejewskiego, pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, analityka Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Ostatnio pojawiły się takie informacje o pewnych napięciach między Paryżem a Berlinem. Czy możemy na tej podstawie mówić o pewnym załamaniu się trwającego wiele, wiele lat, bodajże 50 lat konsensusu francusko-niemieckiego? To jest o tyle ważne, że to był motor, tak? Motor integracji i to były kraje, które nadawały kierunek taki polityczny. A przestały teraz maszerować razem, jak to mówią Francuzi, bot a bot.
Ta obecna sytuacja, możemy ją, jeżeli Francja i Niemcy są motorem napędowym, silnikiem napędzającym integrację europejską, to możemy powiedzieć, że niektóre koła zębate w tej maszynerii zaczęły się zacinać. Niemniej jednak nie mówiłbym o załamaniu. Historia francusko-niemieckich relacji od początku formowania się europejskiej wspólnoty węgla i stali w latach 50. ubiegłego wieku pokazuje, że tych tarć było zawsze dużo. W szczególności w erze, kiedy we Francji rządził Charles de Gaulle, który prowadził bardzo asertywną politykę, która była niesmakująca.
Znaczy wystąpił z NATO bodajże, tak?
Tak, ja no, pamięć, jego tak, no. Pomysł budowania takiej autonomii strategicznej francuskiej nie szedł w sukurs Niemcom, którzy wtedy chcieli być bardziej przywiązani do więzi transatlantyckich i Stanów Zjednoczonych. To jest swoją drogą bardzo ciekawa zależność, że zachodnie Niemcy chciały bardzo być mocno związane ze Stanami, a teraz, kiedy nie są już państwem frontowym, nie są już państwem graniczącym z państwami Układu Warszawskiego, już aż tak, także zaczynają ten pomysł francuskiej autonomii strategicznej, cieplej o nim myślą, a z kolei przed Polska bardziej chciałaby się uwiązać ze Stanami Zjednoczonymi. To jest...
Znaczy Macron miał powiedzieć, że niedobrze jest, jeśli Niemcy zaczynają się izolować. Oczywiście jest taka praktyka, co roku spotykają się ministrowie na wspólnym jako rządzie takim niemiecko-francuskim i nagle to zostało, ta praktyka została jakby przerwana.
Co więcej, to jest troszeczkę jeszcze gorsze, ponieważ w 2019 roku został podpisany nowy traktat o współpracy niemiecko-francuskiej w Akwizgranie i on miał zastąpić ten funkcjonujący od wielu lat, dekad traktat elizejski. Mhm. I właśnie w tym traktacie był zapis o tej intensyfikacji współpracy na płaszczyźnie międzyrządowej, spotkań konkretnych ministerstw i to miało być duże wydarzenie, pierwsze takie spotkanie, ponieważ pandemia popsuła troszeczkę spotkania, był online, odbywało się online, spotkania na platformach internetowych nigdy nie są tak dobre i owocne, brakuje rozmów kuluarowych, jak spotkanie w rzeczywistości, tak, face to face, twarzą w twarz. I to miało być duże wydarzenie. I okazuje się, że lista rozbieżności pomiędzy Francją i Niemcami jest tak duża, że nie udało się tego zrealizować. Co więcej, jeszcze były takie dość nieszczęśliwe powody podano odwołania tej międzyrządowych konsultacji, bo kilka niemieckich polityków powiedziało, że to jest czas ich urlopu i oni chcieliby spędzić ten czas z rodzinami i dziećmi.
My do tych rozbieżności jeszcze przejdziemy, ale jest taka pewna zasada, że kiedy pozycja Francji na arenie europejskiej ulega zachwianiu, a Niemcy się umacniają, Francuzi zawsze wychodzili, czy też wychodzą z propozycją pogłębienia integracji, aby wprowadzić instrumenty kontroli, zapobiec wzrostowi dysproporcji sił, tak? Czy zgodzi się pan?
Bo tylko częściowo, ponieważ Francja, niezależnie od tego, jaka jest jej sytuacja, czy są silni, czy troszeczkę słabsi, Francja zawsze wychodzi z propozycjami integracji europejskiej na różnych płaszczyznach, a Niemcy, w szczególności w czasach kanclerstwa Angeli Merkel, tych 4 kadencji, były jednym z najbardziej blokujących, więc to też pokazuje, że te tarcia pomiędzy pomysłami francuskimi a niemieckimi to nie jest rzecz nowa, dlatego nie może być mowy o załamaniu. Co jest ważne i na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest pewien fenomen właśnie relacji niemiecko-francuskich jest to, że pomimo tych różnic, czasami bardzo znaczących, udało się osiągać tym dwóm państwom kompromisy. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne, że było takie przekonanie wśród elit, zwłaszcza powojennych, jeszcze żyjących tą traumą wojenną, że jest to niezbędne do utrzymania pokoju w Europie. No teraz tych pokoleń już nie ma. Niemniej jednak jestem przekonany, że to sygnalizowanie, takie nawet wydaje się z naszej perspektywy dość ostre, tych różnic, to jest dopiero pierwszy krok do budowania kompromisu. I on się pojawi. Jestem przekonany, że on się pojawi za jakiś czas, tylko trochę to docieranie się będzie trwało dłużej.
Znaczy niemniej Francuzom nie może się podobać, że Niemcy szukają dla siebie miejsca między w równej odległości między Waszyngtonem a Pekinem. I tutaj można było powiedzieć po wizycie Scholza właśnie w Chinach, że sekretarz generalny Xi musi być bardzo zadowolony z towarzysza Scholza.
Znaczy tutaj to jest oczywiście...
To nie może się podobać Francuzom.
To nie jest, tak? nie podobać. To nie jest przypadek, że nie ma na przykład wspólnej wizyty francusko-niemieckiej w Pekinie. Scholz chciał bardzo być tym pierwszym europejskim liderem, pierwszym też w ogóle politykiem, który odwiedzi Xi Jinpinga po jego reelekcji na stanowisku przewodniczącego czy przywódcy Chin. I no, trudno też winić Scholza za to, że realizuje niemiecki interes narodowy i próbuje dbać o niemieckie miejsca pracy poprzez współpracę niemieckich firm z chińskimi, bo to też nie jest
no tak, ale jest to współpraca demokracji z systemem zmierzającym do totalitaryzmu. Tak jakby te doświadczenia wcześniejsze niczego nie uczyły Niemców.
Jednak tutaj... Tak, no tu Francuzi są dużo mocniej, dużo ostrożniejsi w kontaktach z Chinami. Oczywiście ostrzegają swojego niemieckiego partnera o tym. No zobaczymy, czy uda się Niemcy odciągnąć od tej polityki. Przy czym sam Scholz mówi, że ten decoupling, odczepianie się od Chin, to nie może być proces gwałtowny, musi być stopniowy. On będzie rozłożony na lata. Więc jeżeli pojawi się tak zwany czarny łabędź, jakiś kryzys, w szczególności w sytuacji związanej z Tajwanem, no to Niemcy znajdą się ponownie w trudnej sytuacji. Bardzo trudnej sytuacji i to odczepienie się od Chin będzie znacznie trudniejsze niż obecne odczepianie się od rosyjskich surowców energetycznych.
Jak tutaj duet Schuman-Adenauer, czyli to są początki tej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, rozpoczął integrację europejską. Duet Mitterrand-Kohl spowodował jej przyspieszenie i pogłębienie. A jak byśmy ocenili duet Macron i Merkel-Scholz? Tak,
no to jako... Angela Merkel, to przecież było kilku prezydentów francuskich po drodze. No, 4 kadencje był słynny duet Merkozy tak zwany, tak. Czyli Sarkozy i Angela Merkel, który funkcjonował bardzo dobrze. Natomiast z Macronem te relacje już nie były aż takie dobre z Angelą Merkel. Na szczeblu osobistym tutaj mówię. A z Scholzem jest, wydaje się, jeszcze gorzej. Trudno im znaleźć takie podobny styl myślenia. To są zupełnie różni ludzie. I na razie nie widzę w tych relacjach osobistych jakiegoś dobrego duetu. I też kanclerz Scholz jest bardzo skupiony na tym, żeby utrzymać swoją koalicję tzw. świateł drogowych, Ampelkoalition, czerwoną, żółtą, zieloną, to liberałów i partii zielonych i czerwony to kolor socjaldemokratów. Utrzymać tą koalicję w ryzach. On jest też dużo słabszy politycznie niż była Angela Merkel, która rządziła w wielkiej koalicji z SPD. Tutaj różnice pomiędzy koalicjantami są znacznie większe i to jest problem słabości Scholza. Dlatego nie może być też mowy o lepszej współpracy z Francją, no bo Scholz musi poświęcić znacznie więcej energii na sytuacji wewnętrznej. I to powoduje, że te tarcia z Francją są coraz bardziej widoczne też.
Przechodząc do rozbieżności, tutaj takim momentem zapalnym było to wydanie 200 miliardów euro na wsparcie niemieckiej energetyki bez konsultacji z krajami wspólnoty, tak? I skala takiej gigantycznej pomocy musi się odbić na finansach europejskich. Znaczy, no razie... I to się Francuzom nie podobało, zwłaszcza, że było to przeprowadzone właśnie w sposób taki, powiedziałem, gwałtowny i bez konsultacji.
Tak, to ponownie, to Niemcy zaskakują Francuzów po raz kolejny, nie tylko w tej sprawie, kolejną taką sprawą, kiedy Niemcy bez konsultacji ogłosiły duży projekt zbrojeniowy stawiający na Amerykanów na samoloty F-35, zamiast budować wspólne Eurofightery, samoloty z Francuzami na przykład. Tylko takie zaskoczenie kolejne ze strony Niemiec, pewne uznane za nielojalność. Natomiast Niemcy jeszcze nie wydały tych 200 miliardów, to w ogóle jeszcze nie jest konkretyzowany program. To jest na razie taki puszczony, taki balon testowy. I nawet eksperci ekonomiczni niemieccy mówią, że to jest za dużo, że to powinno się zamknąć w kwocie około 97-100 miliardów, czyli połowy tego. Niemniej jednak problemem nie jest to, że Niemcy chcą pomagać w trudnej sytuacji, w kryzysie energetycznym, zwykłym gospodarstwom domowym, czy ludziom, którym podskoczyły nagle rachunki. Problemem jest to, że Niemcy chcą w ten sposób dotować swój przemysł. i część tych środków pójdzie do przemysłu, co jest już naruszeniem dość poważnym zasad funkcjonowania wspólnego europejskiego rynku. I tutaj słusznie padają ze strony Francji, ale też krajów południa Europy, Włoch, Hiszpanii, pomysły, no że skoro mamy ten jednolity rynek europejski, no to powinna ta pomoc być także jednolita na całym rynku, taka sama dla wszystkich przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej, a nie tylko w Niemczech. Bo to, że Niemcom stać na to, że mają lepszą sytuację fiskalną i mniejsze zadłużenie, to nie powinno prowadzić do takich zachowań, które naruszają po prostu zasady zdrowej, wolnorynkowej konkurencji, no bo to już jest mocna ingerencja państwa. A innych państw, takich jak Włoch, czy Francja, czy Hiszpania, nie stać w takim stopniu dotowanie. Dlatego proponują ten europejski system. I teraz pytanie, czy dojdzie rzeczywiście do kompromisu w tym względzie, czy to jest takie mocne przepychanie się, czy dojdzie do mocnego przepychania się, no, ponieważ tutaj kluczową postacią jest liberalny z FPD, z partii FPD, minister finansów Christian Lindner, który nie chce uwspólnotawiać znowu długu. Mówi, on bardzo mocno upiera się przy tym, że już ten fundusz wsparcia pokovidowego, ten Next Generation EU, to miał być jednorazowy zastrzyk pomocy i nie powinniśmy tworzyć drugiego paneuropejskiego funduszu, zadłużając się na poziomie unijnym, przebratować sytuację związaną z wzrostem cen energii. Lindner mówi, że to jest jego jeden z propozycji, że no przecież z tego funduszu Next Generation EU jeszcze nie wydaliśmy 600 miliardów. Dopiero została wydana część. Więc może by dokonać przesunięcia z tego po-covidowego funduszu wsparcia na fundusz wsparcia energetyki i obniżania cen energii. No i zobaczymy teraz, jak to, czy ta machina, tak, czy ta machina europejska się nie zatnie i czy uda się dojść do kompromisu.
Rozbieżność zasadnicza, jeśli chodzi o politykę energetyczną, też jest jakby elementem konfliktu, dlatego że Niemcy, to jest ta zielona energia i dekarbonizacja, chociaż uruchamiają nowe kopalnie węgla, to tak na marginesie, a dla Francji tutaj atom oczywiście jest podstawą energii, tak? Tu musi być konflikt.
To znaczy, problemem nie jest samo używanie odnawialnych źródeł energii, czy to z wiatru, czy fotowoltaiki. Problemem jest to, co ma być stabilizatorem systemu, no bo wiadomo, że nie zawsze świeci słońce, nie zawsze jest wietrzna pogoda i te źródła OZE, te odnawialne źródła energii nie zawsze produkują prąd elektryczny w takich ilościach, jak jest potrzebny. Potrzebny jest stabilizator systemu. I dla Niemiec tym stabilizatorem miał być gaz. I ciągle zresztą ma być, tylko że będzie sprowadzany po prostu z innych kierunków. Niemcy bardzo by chciały się połączyć gazociągiem z Hiszpanią, która ma bardzo dobrą infrastrukturę i mogłaby przesyłać ogromne ilości gazu do Niemiec, tego skroplonego gazu. I tutaj Francja nie chce się zgodzić na budowę gazociągu z Hiszpanii do Niemiec przez swoje terytorium, ponieważ sami też mają swoją infrastrukturę i woleliby sprzedawać ten gaz i tą dywidendę przesyłu u siebie zatrzymać, a nie dać. Tutaj właśnie to jest pokazane, pokazuje dobrze, jak interesy narodowe się ścierają. Całe, pomimo integracji europejskiej, ścierają pomiędzy Hiszpanią, Francją i Niemcami. I pytanie, kto ten gaz będzie Niemcom ciągle potrzebny dostarczać. No to się toczy teraz gra.
I też tutaj pan o tym mówił, że Francja dąży do limitowania cen gazu i ma tutaj wielu sprzymierzeńców w Europie. No właśnie Berlin blokuje politykę administracyjnego limitowania gazu i to jest o tyle ciekawe, że Scholz to socjalista, tutaj jest za wolnym rynkiem, tak? A Macron, który jest liberałem, jednak jest etatystą w tym momencie.
Znaczy, to jest w ogóle fascynujące, ponieważ jeszcze bym był w stanie zrozumieć niemiecką postawę i blokowanie takiej inicjatywy w momencie, kiedy otrzymywali tańszy gaz z Rosji. Ale obecnie go nie otrzymujemy, jak wiadomo, Nord Stream wysadzone. Gaz nie płynie po dnie Bałtyku do Niemiec i to rodzi zasadnicze pytania, dlaczego Niemcy cały czas blokują tą inicjatywę popieraną przez szereg państw europejskich, dużych państw europejskich, Francję, Niemcy, Włochy i Polskę oczywiście.
Ideologia
też
ekologiczna. Jest. Tutaj można wytłumaczyć to tylko ideologicznym... Niekoniecznie, panie doktorze?
Nie widzę tego. Znaczy, te argumenty niemieckie, one są dość słabe. One polegają na tym, że co jeżeli ustalimy na szczeblu unijnym cenę za wysoką? Kto w imieniu Unii ma negocjować, czy wszystkich państw europejskich ma negocjować zmianę cen gazu? Oni mają pewne no, dość zasadne nawet zastrzeżenia. Niemniej jednak one wydają mi się zbyt małe. Zbyt małe wobec wyzwania, przed którym stoi obecnie Unia Europejska. I zdecydowanie takie wspólne zakupy gazu byłyby po prostu z punktu ekonomicznego punktu widzenia korzystne. Dlatego, że teraz większość państw próbuje zagwarantować sobie kontrakty dostaw gazu dla siebie, co podbija ceny gazu. A gdyby Unia dokonywała tych zakupów en bloc, no to jest jasne i oczywiste, że w obecnej sytuacji zbiłoby to cenę gazu.
Ale zatem pewnie pojawiło się niebezpieczeństwo, że zniknąłby z rynku gaz z Kataru czy z Ameryki na przykład, gdyby ta cena była limitowana. Takie opinie też są.
Też. No właśnie to też jest jeden z niemieckich argumentów, aczkolwiek no, wydaje mi się, że to są przesadzone dość. Oczywiście tam Katar czy Amerykanie mogą być nieskorzy tak, do sprzedawania gazu po niższych cenach. Niemniej jednak wydaje się, że siła ekonomiczna całego kontynentu europejskiego, wszystkich gospodarek europejskich razem połączonych byłaby tak duża, że waga negocjacyjna też byłaby duża i udałoby się wynegocjować jednak niższe ceny gazu dla całej Unii.
Znaczy, mówiąc o właśnie tej ideologii ekologicznej, no, sytuacja zaskakująca, bo Francuzi na przykład pytają Niemców, jak to możliwe, że będą teraz nie tylko przedłużać użytkowanie kopalni węgla kamiennego, ale otwierać nowe, a zamykać ostatnie elektrownie jądrowe. I tak właśnie nie ma na to odpowiedzi żadnej ze strony Niemiec. To można to tylko chyba ideologicznie tutaj...
Tu akurat tak,
awersją
do atomu.
Atomu, tak.
Łatwo tutaj tym razem, tak jak wspominałem o Lindnerze z FPD, no tym razem pierwsze skrzypce gra tutaj Partia Zielonych, która w swoje DNA ma wpisaną politykę antyatomową. Partia Zielonych, ona wyrosła w zimnowojennych warunkach, kiedy rozbrojenie atomowe było połączone bezpośrednio z odchodzeniem od używania, wykorzystywania energetyki jądrowej. I to jest po prostu wpisane w DNA tej partii. To jest tożsamość tej partii, dlatego Zieloni, żeby zachować swoją polityczną twarz, będą dążyć do tego, żeby te już zresztą trzy elektrownie wyłączyć. No to oczywiście rodzi, tak podważa wiarygodność dla sojuszników niemieckich w Europie, ponieważ teraz każdy gigawat wyprodukowanej energii się liczy. Tak, przy tak wysokich cenach energii to oczywiście budzi sprzeciw u Francuzów, ale nie tylko u nich.
I ta wersja lat sięga do 80. Tak? I to jest obsesja rzeczywiście lewicy. Tak, ruchy antyatomowe jeszcze pamiętam. Tak, pamiętam te, powiedziałbym, akcje. Mobilizacja społeczeństw przeciwko groźbie atomowej, zagłady, tak, to wtedy oczywiście było, no i niestety wróciło znowu wraz z historią. Polityka obronna też jest takim elementem rozbieżności. Scholz w czasie wykładu w Pradze, znaczy mówią, że to był bardzo niezręczny wykład, apelujący o właśnie więcej integracji właśnie w Czechach, pamięć 1939 roku wróciła u niektórych publicystów, że zaproponował właśnie tworzenie wspólnego systemu obronnego Węgrom, Czechom i Polsce z pominięciem oczywiście Francji. Nie? I on tutaj, Francja poczuła się, no, duma francuska. Wiadomo, że Francja ma chyba najlepszą armię w Europie obecnie. No, poczuła się urażona. Wiadomo, Francuzi na punkcie ego francuskiego to pewnie po De Gaulle są bardzo czuli i wrażliwi.
Nawet nie patrzył na ego. Wspomniał pan we wstępie do naszej rozmowy o geopolityce.
Tak, no jasna sprawa, że
chciałbym spojrzenie geopolityczne w tym sensie. Obecna inwazja rosyjska na Ukrainę powoduje, że polityczny punkt ciężkości w Europie przesuwa się na wschód. A jest to kierunek, który Francuzi z własną decyzją całkowicie zaniedbali. Zwłaszcza od upadku muru berlińskiego, czy od przemian 1989 roku. To jest kierunek, który Francja sobie odpuściła. Francja patrzy na Morze Śródziemne, Francja patrzy na francuskojęzyczną Afrykę, na region Magrebu.
Tradycyjnie Morze Śródziemne.
Tak, to jest kierunek, strategiczny kierunek Francji i przesunięcie właśnie tego środka ciężkości na wschód, no to jest problem dla Francuzów. Dla Niemiec nie, bo Niemcy są tutaj obecni, to jednak Niemcy dość mocno lobbowały za wprowadzeniem państw naszego regionu do NATO, ale także do Unii Europejskiej i co jest ciekawe, no to Niemcy wyrażali poparcie dla dla przyjęcia nowych państw do Unii. Mówimy tu o Bałkanach Zachodnich i przede wszystkim o Ukrainie. Tutaj nie było problemów ze strony niemieckiej. To wydaje się, że dużo większa rezerwa jest ze strony francuskiej w tym względzie. No to jest kolejna rozbieżność, duża rozbieżność pomiędzy tymi dwoma państwami. No i Francja boi się, że będzie wyłączona, tak? Troszeczkę, że jej znaczenie spadnie. Tak, tak. No po prostu spadnie w tej nowej konfiguracji geopolitycznej. I zresztą już spada.
Tak i po zamianie Trumpa na Bidena jednak... Pojawił się ten takie przekonanie, że gwarancje bezpieczeństwa w Europie jednak mogą tylko Amerykanie chyba, tak?
Tak, no zwłaszcza, że skoro ustami Macrona już usłyszeliśmy, że Francja nie będzie używać broni atomowej, tak? Nie będzie tego parasola atomowego, on ma służyć tylko interesom Francji, obrony Francji i nie będzie żadnej reakcji nuklearnej w przypadku użycia broni jądrowej na Ukrainie ze strony Francji. No to już sama Francja dokonuje samoograniczenia strategicznego w tym względzie, tak? Więc co nam zostaje? Pozostaje nam tylko szersza integracja transatlantycka w oparciu o Zjednoczone Królestwo, no też jednak mocarstwo atomowe i
Stany Zjednoczone. Tym bardziej, że Anglicy mają być też częścią tego projektu, tak, obronnego chyba.
Tak, no w tym wypadku tak, no patrzymy szerzej, patrzymy tu już na NATO. No mamy jednak, pojawiło się to wzmocnienie tych więzi transatlantyckich obecnie i Zachód zwiera szeregi. No i te pomysły francuskie budowania autonomii strategicznej, no bo one oczywiście nie tylko dotyczą Chin, czy uważności w stosunku do Chin, no ale przede wszystkim było to wymierzone w kierunku amerykańskim, tak, żeby uniezależnić się od Amerykanów. No teraz muszą ulec zastopowaniu i pauzie, tak, muszą po prostu te projekty.
Znaczy pojawiły się takie też pomysły, żeby zastąpić tandem niemiecko-francuski tandemem niemiecko-polskim, ale to oczywiście jest mrzonka, nie? To absolutnie mrzonka. To tak, no to tak.
Ja mam inny pomysł. Jeżeli na serio chcemy traktować integrację europejską, to powinien powstać już nie trójkąt weimarski, tylko powinien powstać taki czworobok, kwadrat, który uwzględniałby z jednej strony Niemcy i Francję, a z drugiej strony Polskę i Ukrainę. I wtedy, jeżeli na serio byśmy mówili o integracji europejskiej, to, bo zakładam, że w tym wypadku to Francja byłaby najbardziej sceptycznym państwem, żeby taki format utworzyć, to dopiero wtedy moglibyśmy na serio zacząć rozmawiać o przyszłości kontynentu.
Ale sprawa potencjalnego sojuszu długotrwałego polsko-ukraińskiego jest sprawą niestety cały czas otwartą w związku z wojną, nie? I nie bardzo wiadomo, w jakim kierunku to się potoczy. Niemniej, wracając jeszcze do Francji i do Niemiec, czy zgodzi się pan, że im więcej kolizji na linii Berlin-Paryż, tym lepiej dla nas?
Jest to szansa, jest to pewne otwarte drzwi, istotnie. Jeżeli oczywiście są te tarcia, to okno nie będzie, te drzwi nie będą otwarte przez cały czas. Jak mówiłem, jestem przekonany, że w końcu dojdzie do jakiegoś kompromisu pomiędzy Niemcami a Francją, tak jak działo się w przypadku wielu różnych tarć, nawet dużo silniejszych niż obecnie w przeszłości, w historii relacji integracji europejskiej, relacji niemiecko-francuskich. Także to okno nie będzie otwarte. Otwarte długo. Pytanie tylko, czy Francuzi w ogóle będą zainteresowani jakimkolwiek ofertą ze strony Polski. Tutaj właśnie, tu bym byłbym sceptyczny raczej. To już...
Kwestia otwarta jeszcze, budowy tej trzeciej elektrowni atomowej.
No właśnie, no to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie coś ugrać z Francuzami. Coś z Francuzami. Ja jestem akurat w tym przypadku sceptyczny. Jestem sceptyczny, nie wiem, czy Francuzi będą na tyle otwarci, czy się przełamią. Czy nawet to chodzi o pewną zmianę mentalną. Czy się przełamią do tego stopnia, żeby zacząć traktować bardziej, może nie wiem, podmiotowo to, państwa z tego regionu i traktować poważniej po prostu, podejść poważnie do tych negocjacji. W francuskiej prasie można czytać bardzo silną krytykę dotyczącą tego, że Polska wybrała jednak innych oferentów, koreańskich i amerykańskich, a nie francuskich EDF do budowy elektrowni atomowej. Tylko, że to nie jest krytyka wymierzona w Polskę, tylko jest krytyka wymierzona w politykę Francji. Taka wewnętrzna, jest taka duża refleksja, dlaczego Francuzom się nie udaje osiągać sukcesów strategicznych i dlaczego odpuścili sobie region Europy Środkowej i pytanie, czy nie powinni dokonać pewnej zmiany, rekonfiguracji swojej polityki, uwzględniając właśnie nasz region dużo bardziej. No i zobaczymy, czy to coś przyniesie, czy ta dyskusja przyniesie jakiekolwiek owoce. No niemniej jednak to okno jest otwarte, te drzwi są otwarte, ale one, mam wrażenie, że zamkną się dość szybko.
No ale jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście szansy dla Polski, tak?
Zdecydowanie.
Sytuacja, jeżeli uruchamiamy długie kategorie czasowe, jest fantastyczna. I dlatego proponuję zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Moim gościem był pan dr Piotr Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego. Proponuję fragmentem Symfonii Fantastycznej Hektora Belioza. Pierwsza część. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję
państwu.
Kierunek Europa.